I am grateful to Father Mateusz for his introduction, and I am grateful to the Dominican community for their hospitality while I am here. I honor this community, and I'm very grateful to see all the good things that it does.
Jestem bardzo wdzięczna ojcu Mateuszowi za zaproszenie mnie tutaj, a także całej dominikańskiej wspólnocie, która mnie tutaj gości. Bardzo szanuję tę wspólnotę i bardzo doceniam wszystko to, co tutaj jest robione.
I am also impressed by you that you will come on a Friday evening at dinner time to hear a lecture in philosophical theology in English.
Jestem też pod wielkim wrażeniem Państwa, że w piątkowy wieczór, w porze kolacji, chce się Państwu przyjść i wysłuchać wykładu teologicznego po angielsku.
It is often thought that the remedy for guilt is forgiveness, and that repentance and the making of amends on the part of a wrongdoer are both necessary and sufficient for forgiveness. The making of amends is generally considered to have two parts: reasonable reparation of any damage done by the wrongdoer, and then also something extra, some penance that compensates for the injustice in the wrongdoing.
Często uważa się, że lekarstwem na winę jest przebaczenie, zaś skrucha i zadośćuczynienie ze strony winowajcy są zarówno konieczne, jak i wystarczające do tego, by przebaczenie zostało udzielone. Zasadniczo sądzi się, że zadośćuczynienie obejmuje dwa elementy, mianowicie godziwą naprawę wszelkich szkód wyrządzonych przez winowajcę oraz coś dodatkowego, jakąś pokutę, która wynagradza za niesprawiedliwość dokonaną przez ten zły uczynek.
On this view, a wronged person should not forgive the wrongdoer without his repenting and making amends. But if the wrongdoer has repented and made amends, then the wrong person is unreasonable if she refuses to forgive the wrongdoer. If she does forgive him, then the wrongdoer is relieved of his guilt, and since his guilt is removed, nothing stands in the way of her reconciliation with him and his restoration to his usual place in the human community.
Z tego punktu widzenia skrzywdzona osoba nie powinna wybaczyć winowajcy, jeśli nie odczuwa on skruchy i nie dokona zadośćuczynienia. Lecz jeśli winowajca odczuwa skruchę i zadośćuczynił, wówczas skrzywdzona osoba jest nierozsądna, jeśli odmawia przebaczenia winowajcy. Gdy mu przebaczy, wówczas winowajcy zostaje odpuszczona wina. Zaś gdy jego wina zostaje zmazana, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonało się pojednanie między osobą skrzywdzoną a winowajcą oraz by winowajca został przywrócony do swego zwykłego miejsca w ludzkiej wspólnocie.
On the other hand, however, consider Simon Wiesenthal's famous book, The Sunflower, on the limits and possibility of forgiveness. In that book, Wiesenthal tells the story of a dying German soldier who was guilty of horrendous evil against Jewish men, women, and children, but who desperately wanted forgiveness and reconciliation with at least one Jew before his death.
Jednak z drugiej strony weźmy pod uwagę słynną książkę Szymona Wiesenthala, Słonecznik. W tej książce Wiesenthal opowiada historię umierającego niemieckiego żołnierza, który był winien potwornego zła wyrządzonego żydowskim mężczyznom, kobietom i dzieciom, lecz który przed śmiercią desperacko pragnął przebaczenia i pojednania z choć jednym Żydem.
Wiesenthal, then a prisoner in Auschwitz, was brought to hear the German soldier's story and his pleas for forgiveness. In the story as Wiesenthal presents it, it seems that the German soldier was completely and genuinely repentant. Because he was dying, there was little he could do to make amends, but his brokenheartedness over his evil and his self-excoriating confession of it to Wiesenthal was as much reparation and penance as was possible for him.
Wiesenthal, będący wówczas więźniem Auschwitz, został przyprowadzony do tego niemieckiego żołnierza, by wysłuchać jego historii i jego błagania o przebaczenie. Z tego, jak tę historię przedstawia Wiesenthal, wynika, że żołnierz ten odczuwał szczerą i dogłębną skruchę. Ponieważ umierał, mógł niewiele zrobić, by dokonać zadośćuczynienia, lecz jego rozpacz z powodu uczynionego przez ciebie zła oraz miażdżące dla siebie wyznanie, jakie uczynił względem Wizentala, były dla niego najwyższą możliwą formą zadośćuczynienia i pokuty.
In the circumstances, in remarkably admirable ways, Wiesenthal dealt humanely with the dying soldier. But when the soldier's confession was finally complete, Wiesenthal got up and left him without a word. As Wiesenthal understands his own reaction to that German soldier, he did not grant the dying soldier the forgiveness the man longed for.
Wziąwszy pod uwagę te okoliczności, Wiesenthal w sposób wyjątkowo godny podziwu zachowywał się po ludzku względem tego umierającego żołnierza. Lecz gdy żołnierz ten wreszcie zakończył swą spowiedź, Wiesenthal wstał i wyszedł od niego bez słowa. Tak jak sam Wiesenthal rozumie swoją reakcję na wyznanie umierającego niemieckiego żołnierza, nie udzielił mu przebaczenia, którego ten tak pragnął.
In his book The Sunflower, Wiesenthal presents reflections on this story by numerous thinkers, many of them noted scholars or eminent religious authorities in differing traditions. He invites these thinkers to consider whether they would have forgiven that soldier. And their responses are noteworthy for the highly divergent intuitions they express.
W książce Słonecznik Wiesenthal przedstawia rozważania na temat tej historii, przygotowane przez licznych myślicieli, z których wielu jest uznanymi naukowcami lub wpływowymi religijnymi autorytetami z rozmaitych tradycji religijnych. Wiesenthal zaprasza ich do zastanowienia się, czy oni wybaczyliby temu żołnierzowi. Ich odpowiedzi są warte przyjrzenia się im ze względu na to, jak bardzo zróżnicowanych intuicji są one wyrazem.
A number of the respondents claim with conviction that the repentant dying soldier should be forgiven. But other equally thoughtful respondents report that they share Wiesenthal's reaction. In their view, the soldier's evil was great enough to destroy forever his chance at forgiveness. As they see it, by his monstrous acts, the soldier cut himself off permanently from any reconciliation with others or any restoration into ordinary human society. And this evaluation of the soldier would not be altered in their view, even if he had lived to do some severe penance, even if it were possible for there to be reparation for the unspeakable harm he had done. For these respondents, the soldier should not be forgiven. On their view, there is no way the soldier's guilt can be removed. There is no way the soldier can be restored to any acceptable place within the human community.
Szereg z tych komentatorów twierdzi z przekonaniem, że skruszony umierający żołnierz powinien dostąpić przebaczenia. Lecz inni, równie wnikliwi komentatorzy stwierdzają, że identyfikują się z reakcją Wiesenthala. Z ich punktu widzenia zło dokonane przez żołnierza było wystarczająco ogromne, by na zawsze zniszczyć jego szanse na otrzymanie przebaczenia. Tak jak to widzą, przez swe potworne czyny żołnierz ten na zawsze zamknął sobie drogę do pojednania z innymi czy do bycia przywróconym do zwykłej ludzkiej społeczności. I taka ocena tego żołnierza, według nich, nie zmieniłaby się nawet gdyby przeżył on, by dokonać surowej pokuty, nawet gdyby było możliwe, aby dokonał zadośćuczynienia za niewymowne zło, jakiego się dopuścił. Według tych osób żołnierzowi temu nie powinno się przebaczyć. Z ich punktu widzenia nie ma sposobu, by zmazać winę tego żołnierza. Nie ma sposobu, by został on przywrócony do akceptowalnej pozycji w ludzkiej społeczności.
In this lecture, I want to consider the account of guilt and forgiveness represented by the conflicting views about forgiveness on the part of the respondents in that book, The Sunflower. In what follows, I will depend on Thomas Aquinas's account of love and the correlative account of forgiveness, as I understand them.
W tym wykładzie chciałabym rozważyć kwestię winy i przebaczenia tak jak wyłania się ona ze sprzecznych stanowisk na ten temat, reprezentowanych przez osoby wypowiadające się w książce Słonecznik. Za chwilę krótko streszczę to, jak rozumiem podejście świętego Tomasza z Akwinu do zagadnienia miłości i powiązanego z nią zagadnienia przebaczenia.
On Aquinas's account of love, love is always morally obligatory, and therefore so is forgiveness. Consequently, the view that repentance and making amends are necessary for forgiveness should be rejected. For these reasons, it seems to me that those respondents in the Sunflower are convinced that forgiveness should be denied the dying German soldier are mistaken.
Zgodnie z Tomaszowym podejściem do miłości, jesteśmy do niej zawsze moralnie zobowiązani, a zatem jesteśmy również zawsze zobowiązani do przebaczenia. Powinno się więc odrzucić przekonanie, że skrucha i zadośćuczynienie są konieczne, by dokonało się przebaczenie. Z tych powodów wydaje mi się, że mylili się ci komentatorzy opisani w Słoneczniku, którzy byli przekonani, iż umierającemu żołnierzowi niemieckiemu powinno się było odmówić przebaczenia.
Nonetheless, I will also argue in support of their vehement rejection of any kind of reconciliation with the dying German soldier. In my view, that rejection is based on intuitions which must also be taken seriously. I will try to show that in some cases of grave evil, repentance and making amends are not sufficient for the removal of guilt, and that reconciliation may be morally impermissible even if forgiveness is morally obligatory. Forgiveness and reconciliation can come apart.
Niemniej przedstawię również argumenty wspierające ich gwałtowny sprzeciw względem jakiegokolwiek pojednania z umierającym żołnierzem niemieckim. Sądzę, że ten sprzeciw wynika z intuicji, które również trzeba poważnie wziąć pod uwagę. Będę starała się wykazać, że w niektórych przypadkach, gdy zło jest niezwykle ciężkie, skrucha i zadośćuczynienie nie wystarczają do zmazania winy oraz że pojednanie może być moralnie niedopuszczalne, nawet jeśli przebaczenie jest czymś moralnie obligatoryjnym. Przebaczenie i pojednanie mogą być ze sobą rozłączne.
It helps in thinking about these issues to have in mind a historical case of serious moral wrongdoing, in which there is not only grave evil, but also exemplary repentance, reparation, and penance. So consider the case of John Newton. On three different occasions, when John Newton was still a young man, he was the captain of a slave ship, an English slave ship. And on those three ships alone, he was responsible for transporting many Africans. The conditions on his ships were unspeakable. A large percentage of the Africans transported died during the voyage. Their suffering was heartbreaking, but the suffering of those who survived was worse. They were sold into harsh slavery, and their descendants were born into it.
W myśleniu o tych kwestiach pomocne jest przywołanie historycznego przypadku poważnej moralnej krzywdy, w którym mamy do czynienia nie tylko z ciężkim złem, ale również wzorową skruchą, zadośćuczynieniem i pokutą. Przyjrzyjmy się zatem przypadkowi Johna Newtona. Jeszcze jako młodzieniec, trzykrotnie w różnych okolicznościach, był kapitanem statków wiozących niewolników, angielskich statków, i był odpowiedzialny za transportowanie na nich wielu Afrykańczyków. Nie da się opisać warunków, jakie panowały na tych statkach. Znaczna część przewożonych na nich Afrykańczyków zmarła podczas podróży. Ich cierpienie było rozdzierające serce, lecz jeszcze gorsze było cierpienie tych, którzy przeżyli. Zostali sprzedani jako niewolnicy, a ich potomkowie urodzili się w niewoli.
A lengthy religious conversion changed Newton's life dramatically. First, he left the life of a seaman, then he got a theological education, and eventually he was ordained as an Anglican priest. Gradually, he took on an increasing role in the cultural and religious life of England. And somewhere in the course of this conversion, Newton became horrified at what he had done in the slave trade. He became stricken at the suffering he had helped to bring about.
Rozłożone w czasie nawrócenie religijne dramatycznie zmieniło życie Newtona. Najpierw porzucił życie marynarza, potem zajął się edukacją teologiczną. W końcu został wyświęcony na duchownego anglikańskiego. Stopniowo zajmował coraz bardziej znaczącą pozycję w kulturalnym i religijnym życiu Anglii. Gdzieś w trakcie swego nawrócenia Newton przeraził się tym, co wcześniej uczynił, biorąc udział w handlu niewolnikami. Poraziło go, do jak wielkich cierpień się przyłożył.
In his fervent repentance, Newton worked hard in formal and informal ways to help bring about the abolition of the slave trade in England. Among other things, he wrote a pamphlet called Thoughts Upon the Slave Trade, in which he presented in great detail to public view the horrible suffering he had visited on the Africans on his ships, and he spared himself no humiliation in revealing what he had done. On the contrary, he held himself up to public shock and revulsion for his actions as a slave trader. Newton's pamphlet was widely read and highly influential, and it made a great difference to the debate in Parliament over the slave trade.
W swej żarliwej skrusze Newton intensywnie działał zarówno sposobami formalnymi, jak i nieformalnymi na rzecz abolicji handlu niewolnikami w Anglii. Między innymi napisał broszurę Myśli o handlu niewolnikami, w której bardzo szczegółowo przedstawił opinii publicznej potworne cierpienia Afrykańczyków, jakich był świadkiem na swych statkach, nie oszczędzając przy tym sobie żadnego upokarzenia przy ujawnieniu tego, co uczynił. Przeciwnie, wystawił się na publiczny szok i odrzucenie za swe działania jako handlarz niewolników. Broszura Newtona była szeroko czytana i niezwykle wpływowa oraz miała wielkie znaczenie dla poświęconej handlowi niewolnikami debaty, jaka miała miejsce w parlamencie.
Newton lived long enough to see his efforts victorious. The Slave Trade Act, which abolished the slave trade in England, was passed in 1807, and Newton died shortly after it passed. Newton's efforts at ending the slave trade were his reparation and penance for the evil he had done.
Newton żył na tyle długo, by zobaczyć sukces swych wysiłków. W 1807 roku uchwalono Slave Trade Act, który zakazywał handlu niewolnikami w Anglii. Newton zmarł niedługo po tym. Starania Newtona, by zakończyć handel niewolnikami, było jego zadośćuczynieniem i pokutą za zło, jakie uczynił.
What should one say about Newton? Is it morally acceptable to forgive him? Were his repentance, reparation, and penance sufficient for the removal of his guilt? Were they sufficient for his reconciliation with the Africans transported on his ships? Were they sufficient to restore him to a place in the human community from which his morally evil actions would otherwise have excluded him?
Co powiedzieć o Newtonie? Czy przebaczenie mu jest moralnie dopuszczalne? Czy jego skrucha, zadośćuczynienie i pokuta były wystarczające do zmazania jego winy? Czy były wystarczające do jego pojednania z Afrykanami, których transportował na swych statkach? Czy były wystarczające, by przywrócić go do ludzkiej społeczności, z której w innym przypadku wykluczyłyby go jego moralnie złe czyny?
In what follows, I will argue that forgiveness is not only morally permissible in such a case, rather like love it is morally obligatory. On the other hand, by themselves alone, even repentance, reparation, and penance may not be sufficient for the removal of a wrongdoer's guilt, or for his reconciliation with those harmed by his grave wrongdoing, or for his restoration to human community.
W dalszej części przedstawię argumenty za tym, że w takim przypadku przebaczenie jest nie tylko moralnie dopuszczalne, tak jak miłość jest moralnie obowiązkowe. Z drugiej strony, nawet skrucha, zadośćuczynienie i pokuta same w sobie mogą nie wystarczyć do zmazania winy winowajcy czy do jego pojednania z tymi, których skrzywdził przez swe poważne przewinienia, czy do jego przywrócenia do ludzkiej społeczności.
To see the point about forgiveness, it helps to begin with a brief discussion of the nature of love. Although many contemporary philosophers have presented varying accounts of the nature of love, The best account I know is that of Thomas Aquinas. For Aquinas, love requires two interconnected desires. One, the desire for the good of the beloved, and two, the desire for union with the beloved.
By zrozumieć, na czym polega przebaczenie, przyda się rozpocząć od krótkiego omówienia natury miłości. Choć wielu współczesnych filozofów w rozmaity sposób opisuje tę naturę miłości, najlepszym podejściem, jakie znam, jest to autorstwa świętego Tomasza z Akwinu. Według niego miłość wymaga dwóch powiązanych ze sobą pragnień. Po pierwsze, pragnienia dobra dla kochanego oraz dwa, pragnienia zjednoczenia z kochanym.
It should be clear that this account of love has implications as regards the nature of forgiveness. That is because whatever exactly is required for forgiveness, it must involve some species of love for the person in need of forgiveness. A person who refuses to forgive someone who has hurt her or been unjust to her is not loving towards the offender, and a person who does forgive someone who has treated her badly also manifests love to one degree or another towards him. So whatever else a person's forgiveness is, it seems to include a kind of love of someone who's harmed her or committed an injustice against her.
Powinno być jasne, że takie podejście do miłości posiada konsekwencje co do zrozumienia natury przebaczenia. Jest tak dlatego, że niezależnie od tego, co dokładnie jest potrzebne do przebaczenia, musi to zawierać w sobie jakiś rodzaj miłości względem osoby potrzebującej przebaczenia. Osoba odmawiająca przebaczenia komuś, kto ją skrzywdził lub był względem niej niesprawiedliwy, nie ma w sobie miłości ku winowajcy, zaś osoba wybaczająca komuś, kto ją źle potraktował, okazuje temu komuś również jakiś stopień miłości. Zatem niezależnie od tego, na czym polega wybaczenie udzielone przez daną osobę, wydaje się ono zawierać w sobie rodzaj miłości względem tego, kto ją skrzywdził lub popełnił względem niej niesprawiedliwość.
Since love emerges from the interaction of two desires, for the good of the beloved and for union with him, the absence of either desire is sufficient to undermine love. To the extent to which love is implicated in forgiveness, the absence of either desire undermines forgiveness too. So failure to forgive can find expression not only in resentment or vengefulness, but also in a rejection of the desire for union with the wrongdoer. On Aquinas's account of love, a person, Paula, forgives another person, Jerome, only if she desires the good for Jerome and union with Jerome, even in the face of Jerome's bad treatment of her. If Paula lacks either desire of love where Jerome is concerned, she does not forgive him.
Ponieważ miłość powstaje z powiązania dwóch pragnień, dobra dla kochanego i zjednoczenia z nim, brak któregokolwiek z nich wystarcza, by podważyć tę miłość. W tym stopniu, w jakim przebaczenie zakłada miłość, brak któregokolwiek z tych pragnień podważa również przebaczenie. Zatem wyrazem braku przebaczenia może być nie tylko resentyment czy mściwość, ale również odrzucenie pragnienia zjednoczenia z winowajcą. Zgodnie z tomaszowym rozumieniem miłości ktoś, dajmy na to Paulina, wybacza komuś, powiedzmy Hieronimowi, tylko wówczas, gdy pragnie dla Hieronima dobra oraz zjednoczenia z Hieronimem, nawet mimo tego, że ów ją źle potraktował. Jeśli w Paulinie nie ma w odniesieniu do Hieronima któregoś z tych pragnień związanych z miłością, wówczas nie udziela ona Hieronimowi przebaczenia.
It is important to see that on Aquinas's account of love, it's possible for a person Paula to forgive another person Jerome unilaterally, without repentance on Jerome's part, because it is up to Paula alone whether she desires the good for Jerome and union with him. On the other hand, the way in which the desires of love are fulfilled, or whether they are fulfilled at all, will depend crucially on the condition of the wrongdoer being forgiven. When in forgiveness, Paula forms the two desires of love for Jerome, the nature of the appropriate fulfillment of those desires has to be a function of Jerome's state.
Istotne jest, by zobaczyć, że zgodnie z tomaszowym rozumieniem miłości możliwe jest, by Paulina wybaczyła Hieronimowi jednostronnie, bez skruchy po stronie Hieronima, bowiem to od samej Pauliny zależy, czy pragnie ona dobra dla Hieronima oraz zjednoczenia z nim. Z drugiej strony, sposób, w jaki zostają wypełnione pragnienia związane z miłością oraz to, czy w ogóle będą one wypełnione, zależy w kluczowym stopniu od stanu, w jakim znajduje się winowajca, któremu udziela się przebaczenia. Kiedy Paulina, przebaczając, formuje oba pragnienia miłości względem Hieronima, natura właściwego wypełnienia tych pragnień musi być funkcją stanu, w jakim znajduje się Hieronim.
Whether Paula can and should have any continued companionship of any kind with Jerome, and the character and extent of such company depends on Jerome's state. If Jerome poses a serious threat to Paula's having what is good for her, then Paula's staying with Jerome or otherwise allowing Jerome to harm her enables Jerome to violate the desires of love for her. But his failure at loving her is not good for Jerome. So Paula is not loving Jerome in letting him harm her or treat her unjustly. Rather, she is violating the desires of love with regard to Jerome in being an enabler of his wrongdoing against her.
To, czy Paulina może i powinna dalej w jakikolwiek sposób podtrzymywać wspólnotę z Hieronimem, jak również charakter i zakres tej wspólnoty, zależy od stanu Hieronima. Jeśli Hieronim stanowi poważne zagrożenie dla doświadczania przez Paulinę tego, co jest dla niej dobre, wówczas pozostanie Pauliny z Hieronimem lub jakiś inny rodzaj pozwolenia, by on ją krzywdził, umożliwia Hieronimowi pogwałcenie jego pragnień miłości względem niej. Ale to, że Hieronimowi nie udaje się kochać Pauliny, nie jest dla niego dobre. Zatem nie byłoby miłością, gdyby Paulina pozwalała Hieronimowi na krzywdzenie siebie samej lub traktowanie się w niesprawiedliwy sposób. W ten sposób raczej pogwałciłaby pragnienia miłości względem Hieronima, umożliwiając mu czynienie zła względem siebie samej.
For Aquinas, then, a person can forgive unilaterally as she can love unrequitedly. But the desires of love and forgiveness, like the desires of love generally, are inefficacious by themselves to bring about what they desire. A person who forgives, like a person who loves, has to be responsive to the person who is the object of her desires. And so she cannot have what she wants in love or forgiveness just by wanting it. Paula's desire for the good for Jerome cannot be fulfilled if, in self-destructive impulses, Jerome refuses the good offered him. And Paula's desire for union with Jerome cannot result in any kind of union with him as long as his state of character and current condition keep her from being close to him.
Zatem według Akwinaty osoba może jednostronnie wybaczyć, tak jak może kochać bez wzajemności. Lecz pragnienia miłości w odniesieniu do przebaczenia, tak jak w ogóle pragnienia miłości, są same w sobie nieskuteczne w doprowadzaniu do tego, czego pragną. Osoba, która przebacza, tak jak osoba, która kocha, musi reagować na osobę będącą przedmiotem jej pragnień. Nie może zatem mieć tego, czego chce, czy to w miłości, czy w przebaczeniu, mocą samego swego chcenia. Paulinowe pragnienie dobra dla Hieronima nie może zostać wypełnione, jeśli ten przez autodestrukcyjne impulsy odrzuca dobro mu ofiarowane. Zaś Paulinowe pragnienie zjednoczenia z Hieronimem nie może doprowadzić do jakiegokolwiek zjednoczenia z nim, dopóki jego cechy charakteru i aktualny stan uniemożliwiają jej zbliżenie się do niego.
On this Thomistic view of love and forgiveness, forgiveness even of the German soldier in Wiesenthal's book The Sunflower is obligatory, and it would still be obligatory even if the soldier had not repented. It does not follow, however, that Wiesenthal's behavior with respect to the soldier should have been otherwise. In cases of grave evil, forgiveness, even with the wrongdoer's repentance and his making what amends he can, may not be sufficient for the removal of guilt or for the moral permissibility of reconciliation. Silently leaving the soldier may have been all that was morally permissible for Wiesenthal to do, as many of the respondents in the book The Sunflower so fervently maintain.
Zgodnie z tym Tomaszowym spojrzeniem na miłość i przebaczenie, przebaczenie nawet niemieckiemu żołnierzowi opisanemu w Słoneczniku jest obligatoryjne i byłoby takie nawet, gdyby ów żołnierz nie odczuwał skruchy. Nie wynika z tego jednak, by zachowanie Wiesenthala względem tego żołnierza powinno było być inne. W przypadku wielkiego zła przebaczenie, nawet jeśli złoczyńca odczuwa skruchę i zadośćuczyni w sposób, jaki jest mu dostępny, może nie wystarczyć dla zmazania winy czy dla moralnej dopuszczalności pojednania. Odejście w ciszy od tego żołnierza mogło być dla Wiesenthala jedynym moralnie dopuszczalnym zachowaniem, jak gorączkowo utrzymuje wielu komentatorów wypowiadających się w Słoneczniku.
It helps in this connection to consider the problems that guilt produces for a perpetrator of serious wrongdoing. And here Newton's case is helpful for us. When Newton was in his slave trading years, one problem for him lay in the defective states of his own psyche. In that period of his life, Newton thought that slave trading was morally acceptable, and he wanted to engage in it. So the first problem for a guilty person lies in himself, in his morally wrong states of intellect and will, and the corrupt habits from which they stem or to which they contribute.
W tym kontekście pomocne będzie rozważenie problemów, jakie wina przynosi sprawcy poważnego zła, a przydatny tu będzie przypadek Newtona. W tych latach, gdy Newton jeszcze zajmował się niewolnictwem, jednym z jego problemów były błędne stany jego psychiki. W tym okresie swego życia Newton uważał handel niewolnikami za coś moralnie akceptowalnego i chciał się w niego angażować. Zatem pierwszy problem osoby winnej leży w niej samej, w jej moralnie złych stanach intelektu i woli oraz niemoralnych nawykach, z których one wynikają lub do których prowadzą.
Furthermore, these defects of intellect and will do not exhaust the problem in Newton, however important they are. There are also other psychic defects, more subtle but not less damaging to Newton. For example, there is memory. The very memory of having engaged in a great evil that caused cruel suffering to others diminishes something morally good in the wrongdoer's psyche. By staying in memory, the evil a person such as Newton did remains part of Newton's present. His remembering his slave trading is not itself an evil act, but there is something morally lamentable about the continued presence of his evil acts in his memory. That may be one reason why people who have done monstrous evil find their memories an affliction.
Co więcej, te wady czy błędy intelektu i woli nie wyczerpują problemu dla Newtona, niezależnie od tego, jak są istotne. Dotknęły go również inne psychiczne braki, bardziej subtelne, ale nie mniej dla niego niszczące. Na przykład pozostaje pamięć. Samo wspomnienie tego, że brało się udział w wielkim złu, które przyniosło innym okrutne cierpienie, umniejsza coś moralnie dobrego również w psychice samego winowajcy. Pozostając w pamięci, zło, które wyrządził ktoś taki jak Newton, pozostaje częścią jego teraźniejszości. Przypominanie sobie przezeń o swym udziale w handlu niewolnikami samo w sobie nie jest złym czynem, ale mimo to jest coś moralnie godnego pożałowania w stałej obecności jego złych czynów w jego pamięci. To może być jeden z powodów, dla których ludzie, którzy dopuścili się potwornego zła, bardzo cierpią z powodu swoich wspomnień.
Then there are the empathic capacities. Most people cannot simulate the mind of a person who commits a morally horrific act. And we give expression to that incapacity by saying, I can't imagine how a person could do something like that. But the perpetrator himself does understand what it feels like to do an evil of that sort, and what is worse, what it feels like to want to do an evil of that sort. The hard barrier, the I can't, that ordinarily decent people have in their psyches against grotesque evil is missing in the perpetrators of great evil, And the elasticity or flabbiness of psyche that is consequent on such evil can remain even if the wrongdoer repents.
Następnie mamy kwestię zdolności empatycznych. Większość ludzi nie potrafi wyobrazić sobie, jak działa umysł osoby, która dopuściła się moralnie okropnego czynu. Dajemy wyraz tej niezdolności, mówiąc: nie mogę sobie wyobrazić, jak ktoś mógł coś takiego zrobić. Ale sam sprawca rozumie, jak to jest dokonać takiego rodzaju zła oraz, co gorsze, jak to jest chcieć dokonać takiego rodzaju zła. W sprawcach wielkiego zła brakuje silnej zapory, takiego nie mogę, którą zwykli, przyzwoici ludzie mają w swojej psychice i która chroni ich przed popełnieniem groteskowego zła. Zaś ta elastyczność czy zwiotczenie psychiki, która doprowadziła do tak dużego zła, może pozostać winowajcy, nawet jeśli odczuwa on skruchę.
Because they are not moral defects in the will, these psychological relics of moral wrongdoing in memory and the empathic capacities are not by themselves culpable or worthy of punishment, but there is something morally regrettable about them all the same. So defects of psyche and intellect, will, memory, and the empathic capacities are the first problem for a person guilty of serious wrongdoing.
Ponieważ nie są one moralnymi wadami woli, to psychologiczne pozostawanie w pamięci moralnego zła, jakie się uczyniło, jak również te zdolności empatyczne, nie są same w sobie czymś nagannym ani godnym kary, lecz mimo to jest w nich i tak coś moralnie godnego pożałowania. Zatem te wady psychiki, jeśli chodzi o intelekt, wolę, pamięć i możliwości empatyczne, są pierwszym problemem osoby winnej poważnego zła.
The second problem lies in the world, in the effects of the wrongs done. The suffering of the human beings Newton kidnapped and enslaved was horrible, and he was responsible for it. Just restoring Newton's intellect and will to the state and condition of a morally good person through repentance, for example, leaves unaddressed the suffering he caused. And even if there are no particular victims for a person's wrongdoing, as when someone simply wastes inherited great wealth in trivial pursuits and fails to contribute to society as he might have done, there remains for him the problem that the world is worse than it might have been because of what he did or failed to do.
Zatem drugi problem leży w świecie, w skutkach uczynionego zła. Cierpienie istot ludzkich, które Newton porwał i uczynił niewolnikami, było okropne i to on był za nie odpowiedzialny. Samo przywrócenie intelektu i woli Newtona do stanu i warunków właściwych moralnie dobrej osobie, na przykład poprzez skruchę, nie rozwiązuje kwestii cierpienia, jakie zadał. Zaś nawet jeśli nie ma konkretnych ofiar złego czynu danej osoby, na przykład tak jak wtedy, gdy ktoś po prostu roztrwania odziedziczone wielkie bogactwo przez dążenie do błahostek oraz gdy nie wnosi do społeczeństwa tyle, ile by mógł, pozostaje problem tego, że świat jest gorszy niż mógłby być, ze względu na to, co ta osoba zrobiła lub nie.
These then are the major problems of guilt. It is clear that repentance alone can remove some of the defects introduced into the wrongdoer by his morally wrong actions. But at least in cases of grave moral wrongdoing, repentance alone can't repair the damage the wrongdoer did or restore the wrongdoer to the place in the community he had before his wrongdoing. Although reparation and penance or satisfaction help in this connection, nonetheless, it's important to see that penance and satisfaction cannot undo the harm done in the original wrongdoing.
Takie są zatem główne problemy związane z winą. Jasne jest, że sama skrucha może usunąć niektóre z wad, jakie pojawiły się w winowajcy przez jego moralnie złe czyny. Lecz przynajmniej w przypadkach ciężkiego moralnego przewinienia sama skrucha nie może naprawić szkód, jakie uczynił winowajca, ani przywrócić go do tego miejsca we wspólnocie, jakie zajmował przed popełnieniem złego uczynku. Choć w tym kontekście mogą pomóc wynagrodzenie i pokuta, czy też zadośćuczynienie, to ważne jest, by zobaczyć, że zadośćuczynienie nie jest w stanie unieważnić krzywdy zadanej w pierwotnej przewinie.
Satisfaction is a matter of doing what one can, and so doing enough. And Newton, for example, is exemplary in having done all he could, so that on this score it seems that Newton did enough and more. Consequently, it seems that in this respect, at any rate, Newton's guilt is removed, so that his relations with others can be restored and he can be reconciled with his victims.
Zadośćuczynienie jest kwestią zrobienia tego, co się da, i to w stopniu wystarczającym. Newton jest wzorowym przykładem, jeśli chodzi o uczynienie wszystkiego, co mógł. Także w tym rozrachunku wydaje się, że zrobił wystarczająco, a nawet więcej. Konsekwentnie wydaje się więc, że przynajmniej pod tym względem jego wina została zmazana, a zatem jego relacje z innymi mogą zostać odnowione, a on sam może dostąpić pojednania ze swymi ofiarami.
But this optimistic view is not right either. Satisfaction such as Newton's is enough if it is considered relative to Newton, relative to what Newton could do. But there is no reason to think that it is enough relative to the victims. How could anything Newton did be enough for those who suffered from his slave trading? How did his work of satisfaction help those who had suffered on his slave ships or whose children suffered in virtue of having been born into slavery? Nothing in Newton's subsequent efforts to abolish the slave trade in England altered the terrible suffering of those who died on his ships and the even worse suffering of those who lived to be slaves and to see their children enslaved as well. Nothing in what Newton did as satisfaction could make up to them the suffering Newton's evil caused them.
Lecz również ten optymistyczny punkt widzenia nie jest trafny. Takie zadośćuczynienie jak to, którego dokonał Newton, jest wystarczające, jeśli rozważa się je w odniesieniu do Newtona, do tego, co Newton był w stanie uczynić. Lecz nie ma powodu, by sądzić, że jest ono wystarczające w odniesieniu do ofiar. Jak cokolwiek z tego, co uczynił Newton, mogło być wystarczającym dla tych, którzy ucierpieli przez jego udział w handlu niewolnikami? Jak jego dzieło zadośćuczynienia pomogło tym, którzy cierpieli na jego statkach niewolniczych lub tym, których dzieci cierpiały ze względu na fakt, że urodziły się jako niewolnicy? Żaden z późniejszych wysiłków Newtona, by zakazać handlu niewolnikami w Anglii, nie zmienił okropnego cierpienia tych, którzy zmarli na jego statkach, ani jeszcze gorszych cierpień tych, którzy przeżyliby stać się niewolnikami i widzieć, jak ich dzieci również stają się niewolnikami. Nic z tego, co Newton uczynił w ramach zadośćuczynienia, nie mogło im wynagrodzić cierpień, których przyczyną było zło wyrządzone przez Newtona.
So here is what I want to say in conclusion. It's a long conclusion. Although forgiveness, like love, is obligatory, even for unrepentant wrongdoers, reconciliation does not follow immediately on forgiveness. For perpetrators of grave evil, even their fervent repentance and self-sacrificial satisfaction may not be enough for reconciliation. So it can be obligatory to forgive and nonetheless not morally permissible to be reconciled with a wrongdoer, even when that wrongdoer has repented and made satisfaction.
Teraz przejdźmy do podsumowania, to będzie długie podsumowanie. Chodzi do przebaczenia, jak do miłości. Jesteśmy zobowiązani zawsze, nawet w stosunku do nieodczuwających skruchy winowajców. Z przebaczenia nie wynika natychmiast pojednanie. Dla sprawców wielkiego zła, nawet ich żarliwa skrucha i pełne poświęceń zadośćuczynienie mogą nie wystarczyć do pojednania. Zatem może być tak, że przebaczenie winowajcy będzie czymś obligatoryjnym, a jednak pojednanie z nim może nie być moralnie dopuszczalne, nawet jeśli u winowajcy odczuwa skruchę i dokonał zadośćuczynienia.
A relationship is an ongoing interaction among persons, and it is not dependent on the characteristics of all the persons in, and it is dependent on the characteristics of all the persons in the relationship. If because of his past acts, a perpetrator of evil is not now the person he was, then others affected by him or aware of his past evil cannot treat him as if he were now the person he once was. They cannot unilaterally reform the relationship they had or might have had with him when he was a different person from the person he is now.
Relacja to stała interakcja między osobami i zależy od cech wszystkich osób będących w tej relacji. Jeśli ze względu na swe minione czyny sprawca zła nie jest już osobą, jaką był, wówczas inni, na których jego czyny miały wpływ lub którzy są świadomi zła uczynionego przezeń w przeszłości, nie mogą traktować go, jakby nadal był osobą, którą był kiedyś. Nie mogą jednostronnie odtworzyć relacji, jaką z nim mieli lub jaką mogliby z nim mieć wówczas, gdyby był osobą inną od tej, jaką jest teraz.
Consequently, if a person's moral evil is great enough, it can obstruct or obviate reconciliation with him, even if he is genuinely and wholeheartedly repentant. Repentance and satisfaction can make a wrongdoer a different person from the person he was when he engaged in wrongdoing. But even such exemplary repentance and satisfaction as Newton's cannot remove all the problems of guilt.
W konsekwencji, jeśli moralna przewina danej osoby jest wystarczająco wielkim złem, może ona utrudnić lub uniemożliwić pojednanie z nią, nawet jeśli ta osoba jest szczerze i z całego serca skruszona. Skrucha i zadośćuczynienie mogą uczynić sprawcę zła inną osobą od tej, którą był wówczas, gdy brał udział w dokonywaniu zła. Lecz nawet tak wzorcowa skrucha i zadośćuczynienie jak to, których dopełnił Newton, nie mogą usunąć wszystkich problemów związanych z winą.
The highly divergent views of the respondents in Wiesenthal's book The Sunflower can therefore all be justified. Those who argue in favor of forgiveness of the dying German soldier are surely right. Forgiveness of him is obligatory just as love is. But those who repudiate with fervor any forgiveness of him are also right if we suppose that under the heading of forgiveness they understand the removal of guilt, reconciliation and restoration to human community.
Zatem można uznać wszystkie bardzo zróżnicowane podejścia zaprezentowane w Słoneczniku Wiesenthala za uzasadnione. Ci, którzy przekonują, że umierającemu niemieckiemu żołnierzowi należało przebaczyć, z pewnością mają rację. Przebaczenie mu jest czymś obligatoryjnym, tak jak miłość. Lecz ci, którzy zacięcie odrzucają możliwość udzielenia mu przebaczenia, również mają rację, jeśli założymy, że pod pojęciem przebaczenie rozumieją zmazanie winy, pojednanie i przywrócenie do ludzkiej wspólnoty.
Even a lifetime's worth of satisfaction, if the soldier had had another lifetime to complete it, coupled with heartbroken repentance, could not remove his guilt or restore him to his former place in human society. The damage and injustice he did were so great that their past effects on others and their ongoing effects on the soldiers and on the soldier and others who remember what he did put that soldier at a distance of light years from ordinary human community.
Nawet poświęcenie całego życia na zadośćuczynienie, gdyby żołnierz ów miał jeszcze jedno życie, by tego dokonać, połączone z rozpaczliwą skruchą, nie mogłoby zmazać jego winy, ani przywrócić go na miejsce, jakie wcześniej zajmował w ludzkiej społeczności. Wyrządzone przez niego szkody i niesprawiedliwość były tak wielkie, że skutki, jakie miało w przeszłości na innych oraz ich nadal trwające skutki wywierane na tego żołnierza oraz innych, którzy pamiętają, czego się dopuścił, stawiają tego żołnierza lata świetlne od zwykłej ludzkiej wspólnoty.
Anselm's account of the atonement of Christ is based on the idea that although human beings owe a great debt because of the evil they have done, they are unable to pay that debt. On Anselm's view, that is why Christ, who is both human and divine, pays this debt for them. Because he is human, Christ is a member of the species that owes the debt, and because he is God, he has the resources to pay the debt. Consequently, as Anselm sees it, only Christ can make satisfaction for the debt incurred by human wrongdoing.
Anselmowe rozumienie odkupienia dokonanego przez Chrystusa opiera się na przekonaniu, że choć ludzie mają wielki dług do spłacenia ze względu na zło, jakiego się dopuścili, to nie są w stanie spłacić tego długu. Zgodnie z tym poglądem, to dlatego Chrystus, który jest zarazem człowiekiem, jak i Bogiem, spłaca za nich ten dług. Ponieważ jest człowiekiem, należy do gatunku, który ma ten dług do spłacenia, zaś ponieważ jest Bogiem, ma środki, by go spłacić. W konsekwencji, jak uważa Anselm, Tylko Chrystus może dokonać zadośćuczynienia za dług powstały przez ludzkie przewiny.
On Anselm's view, the debt in question is owed to God. Elsewhere I have argued against Anselm's interpretation of the doctrine of the atonement, but what the reflections of this paper show is that at least one part of Anselm's account is surely right. In consequence of grave evil, a human being may incur a debt of recompense so monumental that nothing he could do would ever repay it. Only contrary to Anselm's account, the reflections of this paper imply that the debt is owed to the victims of human evil.
Według Anselma, rozważany dług jest należny Bogu. Kiedy indziej argumentowałam przeciw Anselmowemu rozumieniu odkupienia, lecz jak pokazują rozważania zawarte w tym wykładzie, przynajmniej jedna część koncepcji Anselma jest bez wątpienia trafna. W konsekwencji wielkiego zła istota ludzka może zaciągnąć tak wielki dług, że nic, co uczyni, nie będzie mogło go spłacić. Tyle, że w przeciwieństwie do koncepcji Anselma, z rozważań zawartych w tym wykładzie wynika, że dług ten należy się ofiarom uczynionego przez ludzi zła.
If there is an account of Christ's atonement on which Christ's satisfaction removes the guilt of human beings, whatever else is contained in that account, it will have to portray Christ's work of satisfaction as satisfaction made to the victims of human evil. Only human beings owe the debt to the suffering victims of their evil, but it may be true, as Anselm thought, that only God could pay the debt incurred by human evil, a debt that is owed to other human beings, even if it should also be owed to God, as Anselm argued.
Jeśli jakieś rozumienie odkupienia dokonanego przez Chrystusa ma pokazywać, w jaki sposób Chrystusowe zadośćuczynienie zmazuje winę ludzką, to niezależnie od innych elementów w nim zawartych, musi ono przedstawiać Chrystusowe dzieło zadośćuczynienia jako zadośćuczynienie uczynione względem ofiar dokonanego przez ludzi zła. Tylko ludzie mają do spłacenia dług względem cierpiących ofiar dokonanego przez nich zła. Lecz może być prawdą, że, jak sądził Anselm, tylko Bóg może spłacić dług zaciągnięty wskutek ludzkiego zła. Dług należny innym ludziom, nawet jeśli jest on należny również Bogu, jak przekonywał Anselm.
In this connection I want to conclude by pointing out that on Newton's own view of the matter, the story of Newton's satisfaction, as I have told it here, is incomplete. Newton did not suppose that his own efforts at satisfaction were what removed his guilt or enabled him to be reconciled to others, including even the victims of his slave trading. As his most famous hymn expresses, Newton believed that it was the amazing grace of God that found and restored him. Newton's work of satisfaction manifests his great gratitude for that grace and for the satisfaction of Christ, which did what Newton himself could not have done to make amends for the evil he had done.
W tym kontekście chciałabym zakończyć wskazując, że według zdania samego Newtona, historia zadośćuczynienia przez niego dokonanego, tak jak ją tu opowiedziałam, pozostaje niekompletna. Newton nie uważał, by jego własne wysiłki zmierzające do dokonania zadośćuczynienia były tym, co zmazało jego winę lub umożliwiło mu pojednanie z innymi, włączając w to nawet ofiary prowadzonego przez niego handlu niewolnikami. Jak wyraża to najsłynniejszy hymn jego autorstwa, Newton wierzył, że to cudowna Boża łaska, Amazing Grace, odnalazła go i odnowiła. Wykonane przez Newtona dzieło zadośćuczynienia wyraża jego wielką wdzięczność za tę łaskę i za zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa, które sprawiło to, czego nie mógł uczynić sam Newton, by naprawić dokonane przez siebie zło.
These theological considerations are too complicated to be dealt with briefly in passing. I mention them only to end on a more optimistic note than the preceding reflections might otherwise imply. Aquinas thought that there is no wrongdoing so evil that the wrongdoer cannot afterwards be restored to an even more admirable condition in himself and in human community than he would have had before the wrongdoing. But Aquinas thought so because of the implications of the account of Christ's satisfaction, which Aquinas himself accepted.
Te teologiczne rozważania są zbyt złożone, by omówić je krótko i przelotnie. Wspominam o nich tylko dlatego, by zakończyć w bardziej optymistycznym tonie, niż mogłyby sugerować wcześniejsze rozważania. Akwinata sądził, że nie ma przewiny tak wielkiej, by winowajca nie mógł zostać później przywrócony do nawet wspanialszego stanu w nim samym i w ludzkiej wspólnocie niż to, które było jego udziałem przed przewiną. Lecz Tomasz uważał tak ze względu na konsekwencje wynikające z przyjętego przez siebie rozumienia zadośćuczynienia dokonanego przez Chrystusa.
On the Thomistic account of Christ's atonement for human sin, it is right to see Newton as a hero in the history of the slave trade, as many people, me included, do. And on that Thomistic account of Christ's atonement, even the dying German soldier can be not only forgiven, but in fact restored in reconciliation and in community with all others. But these optimistic conclusions about the removal of guilt, even for great evil, are grounded in the Thomistic interpretation of the theological doctrine of Christ's atonement. And it implies that what is owed to the victims of human evil and what is needed to heal the psyche of a wrongdoer is provided by the satisfaction of Christ.
Zgodnie z tomistycznym rozumieniem Chrystusowego zadośćuczynienia za grzech ludzki, słuszne jest postrzeganie Newtona jako bohatera w historii handlu niewolnikami, jak widzi go wielu ludzi, w tym i ja. I zgodnie z tym tomistycznym rozumieniem, nawet umierający żołnierz niemiecki mógł nie tylko dostąpić przebaczenia, ale rzeczywiście zostać przywróconym do pojednania i wspólnoty z wszystkimi. Lecz te optymistyczne wnioski co do zmazania winy, nawet dotyczącej wielkiego zła, zakorzenione są w tomistycznej interpretacji teologicznej doktryny Chrystusowego zadośćuczynienia. Zakłada ona, że to, co należy się ofiarom dokonanego przez ludzi zła i co jest konieczne do uzdrowienia psychiki winowajcy, zostaje zapewnione przez zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa.
When Christ's atonement is added to the story of guilt and forgiveness, then it turns out that those who refuse reconciliation with the dying German soldier in Wiesenthal's sunflower story are after all wrong. Christ can make satisfaction for that soldier in such a way that the soldier's guilt is fully and finally removed. But whether this optimistic conclusion regarding human evil is right, or whether the more pessimistic attitude of those who refuse reconciliation with the German soldier is right, rests in the end then on theological considerations. And with that I am done.
Gdy uzupełni się opowieść o winie i przebaczeniu, o Chrystusowe zadośćuczynienie, wówczas okazuje się, że ci, którzy odmawiali pojednania z umierającym niemieckim żołnierzem ze słonecznika Wiesenthala, pomimo wszystko się mylą. Chrystus może dokonać zadośćuczynienia za tego żołnierza w taki sposób, że jego wina zostaje w pełni i ostatecznie zmazana. Lecz to, czy te optymistyczne wnioski dotyczące zła popełnianego przez ludzi są słuszne, czy też słuszne jest raczej bardziej pesymistyczne podejście tych, którzy odrzucają możliwość pojednania z niemieckim żołnierzem, zależy w ostatecznym rozrachunku od rozważań teologicznych. I na tym kończę.
Thank you.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za wygłoszenie tego niezwykle inspirującego wykładu. Ogromnie w Instytucie się cieszymy, że właśnie takim wykładem kończymy ten rok naszej pracy. Chciałem państwa bardzo serdecznie też zaprosić na przyszły rok, na wszystkie wykłady, które będziemy tutaj dla państwa przygotowywać. Temat przyszłorocznych wykładów to tajemnica wcielenia. Myślę, że też zaprosimy tutaj gości wartych wysłuchania. Także jeszcze raz bardzo serdecznie pani profesor dziękuję, która aż ze Stanów Zjednoczonych do nas tutaj przyjechała, żeby ten wykład wygłosić. No i jeszcze raz z ogromną dumą i radością chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tego wykładu w Instytucie wysłuchać. Szczęść Boże, do widzenia.